po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Czy nie mają Państwo wrażenia, że cała Polska jest w tej chwili na diecie i że ma do wyboru diety na wszystko? Odchudzające, upiększające, lecznicze, oczyszczające. Diet jest bez liku, dieta 1000 kalorii, dieta Kwaśniewskiego, kopenhaska, dieta Cambridge, dieta kapuściana, itp., itd. Na pewno wiele jeszcze jest niewymienionych przeze mnie. Ponoć już nawet lekarze coraz częściej odsyłają swoich pacjentów do zawodowych dietetyków. I patrzę na dwie dietetyczki goszczące w studio. Czy to prawda? Czy do pań trafiają pacjenci, lekarzy innych specjalności, którzy przesyłają swoich pacjentów właśnie do dietetyka?
Nie tylko trafiają pacjenci, ale coraz częściej także trafiają sami lekarze. Pytają o diety dla siebie, ale także pytają o diety dla swoich pacjentów. Także to jest temat o wiele szerszy.
O, czyli lekarze zasięgają porad dietetyka i z tą poradą wracają do swoich pacjentów.
Coraz częściej.
Mhm. A proszę powiedzieć, bo rozmawiamy o takiej porze roku bardzo miłej, przyjemnej, długo oczekiwanej, po zimie, wiosną. Czy wiosna powoduje, że Polki, Polacy, nie wiem, która płeć bardziej, właśnie teraz bardziej interesuje się dietą?
Oczywiście, że wiosna i w perspektywie zbliżające się lato, wakacje, plaże i tak dalej powodują, że nagle paniom się przypomina, ale nie tylko paniom, bo panom również, że trzeba dobrze wyglądać, bo przecież strój kąpielowy musi być wcięty, bo wszystko musi być na miejscu i w centymetrach musi być mało. Także coraz więcej panów o tej porze również zagląda do gabinetów dietetycznych.
Zaczynamy się rozbierać, coraz więcej rzeczy z siebie zdejmujemy, także coraz więcej pokazujemy i dlatego chcemy dobrze wyglądać. Często też presja otoczenia nas zmusza do tego, aby coraz lepiej wyglądać.
Okazuje się, że ta bluzeczka z ubiegłego roku, którą teraz by można założyć, jest trochę przyciasna po zimie, tak? I to już daje sygnał, że trzeba coś z tym zrobić, bo koleżanka już robi.
A ta presja otoczenia, jak ona działa? Tak bezpośrednio, wprost, czy raczej tak pośrednio?
Często jest tak, że z racji zawodu, który wykonujemy, wymaga się od nas dobrej prezencji. Dobra prezencja to nie tylko to, jak mówimy, nie tylko to, co mamy w głowie, ale coraz częściej także to, jak wyglądamy. I z tego powodu nadmiar kilogramów, bądź też znaczny ich niedobór, może decydować o tym, czy dane stanowisko piastujemy dłużej, bądź też, czy nawet otrzymamy daną pracę.
Mm-hmm. Proszę Państwa, w studio witam oficjalnie teraz i dobry wieczór mówię. Witam dwie dietetyczki, panie Sławomira Kluczyńska-Kuleczka oraz pani Katarzyna Warszta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Do 22 rozmowa między innymi o tym, co to jest dieta, czy każdy musi być na diecie i czy już naprawdę nie można jeść tego, co się po prostu chce. Oczywiście nie mam na myśli nałogowego pożerania chipsów, no bo i bez rady dietetyka wiem, że to akurat jest niezdrowe. Jarosław Pachczyński realizuje, Rafał Regulski prowadzi rozmowę, która do 22 traktować będzie o coraz bardziej masowej diecie.
Rozmowy po zachodzie.
Przypomnę, dietetyczki Sławomira Kluczyńska-Kuleczka i Katarzyna Warszta są naszymi gośćmi do 22, a rozmawiamy o diecie naszej powszechnej. No bo okazuje się, że coraz więcej Polaków, Polek interesuje się dietą, a szczególnie właśnie ta fala zainteresowania co roku budzi się i rusza właśnie wiosną, o tej porze roku. I powiedziały panie przed piosenką, że często sobie przypominamy my, że właśnie chcielibyśmy na przykład za 2 miesiące, kiedy będziemy mieli urlop, już fajnie wyglądać na plaży. I mam pytanie, czy jeżeli ktoś sobie o tym przypomni teraz, wiosną, w maju, a właściwie to już nawet w czerwcu, to jest w stanie za pomocą jakiejkolwiek diety cud wyprostować swoją sylwetkę na tyle, żeby, no jeżeli teraz sobie ma coś do zarzucenia, to na przykład za 2 miesiące będzie już ekstra fajnie wyglądał na plaży.
za 2 miesiące, jak sobie znajdzie jakąś dietę cud, to może i będzie wyglądał, ale zobaczy, ciekawe, jak będzie wyglądał za 3 miesiące. Nie ma diet cud.
Dokładnie. Wiadomo, że nie istnieje coś takiego jak dieta cud. To jest tylko takie pojęcie, które co roku o tej porze wyskakuje jak...
Elektryzuje po prostu.
Tak, wyskakuje jak królik z kapelusza. Natomiast musimy pamiętać, że na dzień dzisiejszy coraz częściej, coraz więcej osób jest na diecie, dlatego że dieta staje się stylem życia. Musimy pamiętać, że nie jest to tylko tak, że my mamy jakiś kaprys, że my mamy pomysł, że koleżanka schudła i ja też chcę być. Coraz częściej jest to naprawdę konieczność. Nie tylko ten temat, który mówiłam, presja wyglądu, ale też zdrowia. Tutaj bardzo ważne jest to, że żywienie jest coraz gorsze, no produkty coraz gorszej jakości.
Coraz bardziej przetworzone, tak musimy, nie mają wartości odżywczej.
Musimy zdawać sobie sprawę, że diety często są wysoko niedoborowe wartości odżywcze, ale też bywa, że jemy za dużo innych rzeczy, produktów wysokokalorycznych o niskiej zawartości wartości odżywczych. I to powoduje bardzo dużo chorób metabolicznych. Wspominaliśmy o lekarzach. Jest to bardzo ważne, że coraz więcej chorób to są choroby dietozależne. Coraz częściej jest taka sytuacja, że dany pacjent jest pod opieką bardzo dobrego specjalisty, bierze leki wysokiej generacji, naprawdę z punktu widzenia medycznego jest zaopiekowany, a okazuje się, że czegoś brakuje, że jest jakaś potrzeba. I ta potrzeba dotyczy często zmiany stylu życia i też zmiany żywienia. Bardzo ważne jest to u dzieci. Coraz częściej jest to niesamowicie ważne, abyśmy od samego początku, już nawet od okresu płodowego, żeby ta mama się dobrze odżywiała, ale potem też, żeby to dziecko, jak już kończymy karmić piersią, a paradoksalne jest to, że coraz więcej kobiet niestety nie karmi piersią, to żebyśmy wprowadzili odpowiednie żywienie dla tego dziecka, a przede wszystkim dawali mu dobre wzorce. Wzorce idą z góry. Nie możemy patrzeć, żeby syn, córka się prawidłowo odżywiał, a sami na boku jemy hot doga, prawda? No to jest właśnie ten problem.
Ważne jest też to, o czym pan redaktor tutaj powiedział, że jest ileś tych diet, one, każdy sobie wymyśla jakąś taką i one często są dietami, słowo to już padło tutaj, niedoboru. Coś sobie dajemy, a coś zabieramy i te organizmy sobie po prostu w pewnym sensie wyniszczamy.
Proszę państwa, ja przypomnę, że można do nas dzwonić 618-654-654, numer do studia. Może państwo mają swoje doświadczenia z jakąś dietą i chcieliby się podzielić wrażeniami czy doświadczeniami, a może po prostu pytania. 618-654-654 i adres internetowy antena@radiomerkury.pl. Na telefon od razu ruszył, także ja odbieram pierwszy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie pana i tutaj panie.
Witamy.
Również w studiu. Proszę państwa, mi się wydaje, że problem tkwi w jednej rzeczy, że nasze społeczeństwo praktycznie w ogóle się nie rusza. I w tym momencie dieta, jakokolwiek by ona nie była, bez dodatku ruchu, obojętnie, czy to jest rower, bieganie, rolki i tak dalej, nie ma racji bytu. Możemy kombinować z różnymi dietami, z reguły bez ruchu nie jesteśmy w stanie. Ja zauważyłem jedną rzecz, że na przykład w tej chwili społeczeństwo, dzieci generalnie spędzają czas przy komputerze, przy telefonie i tak dalej. Rzadko kto teraz wychodzi pobiegać, pograć. Mało jest takich dzieci w tej chwili. Dlatego mi się wydaje, że te wszystkie choroby tego naszego wieku, czyli cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca i tak dalej, na pewno mniej by było tych chorób, gdyby ta dieta była w jakiś sposób zbilansowana, bez węglowodanów i tak dalej, ale dodatkowo, żeby była chociaż godzina dziennie ruchu, biegania, obojętnie co by to nie było. Czego i państwu oczywiście życzę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, czyli pan stawia tezę, nasz słuchacz postawił tezę, że jakakolwiek dieta nie będzie miała, nie odniesie skutku, jeżeli nie będzie do tego dołączony ruch fizyczny. Co panie na to?
Ruch fizyczny jest bardzo ważny. Też zalecamy zawsze, żeby się ruszać, bo samym jedzeniem i zmianą sposobu żywienia rzeczywiście nie da się osiągnąć sukcesu. Zresztą przy naszym trybie życia, czy przy trybie życia dzieci, o czym pan tutaj wspomniał wcześniej, to rzeczywiście trudno jest samym żywieniem po prostu poprawić te parametry.
To coraz różne. Częściej właśnie zaznaczamy, że dieta to jest styl życia. To nie jest tylko ułożona kartka z kaloriami, tylko musimy w zależności od tego, jaka jest nasza aktywność fizyczna, w jakim jesteśmy wieku, jakie mamy też predyspozycje zdrowotne, to warto zapytać specjalistę o to, jaka dieta jest dla nas najlepsza. Czyli jeżeli bierzemy pod uwagę ruch, który oczywiście jest ważny bardzo, i w diecie, nawet w tej najnowszej piramidzie żywieniowej, która teraz w lutym była pokazywana na konferencjach dla dietetyków, zwraca się ogromną uwagę na ruch, że ruch wchodzi w skład jakby tej diety, bo w zależności od tego, jaki jest nasz styl życia, takie produkty powinniśmy spożywać i tak powinna ta dieta wyglądać.
No dobrze, a jak ja pójdę do gabinetu, powiem dietetykowi taką rzecz. Proszę pani, proszę pana, mam taki styl życia, że się w ogóle nie ruszam, nie chce mi się, jestem leniem i proszę do tego dopasować dietę.
Wydaje mi się, że słyszę tutaj co trzeciego mojego pacjenta.
Aha, rozumiem.
I że jeszcze nie chce nic zmienić i w ogóle nie będzie nic gotował i nie będzie zmieniał tego, co je.
No ale co, to dopasuje pani dietę do takiego co trzeciego pacjenta? Czy pani powie człowieku?
Na tym polega nasza praca. Bardzo ważne jest to, że musimy brać pod uwagę całokształt. Pamiętajmy, że nasz pacjent to nie tylko jego żołądek. Często tak jest, że szukając diety w internecie, poszukując, goniąc za kaloriami, mamy w głowie tylko kilogramy na wadze, które spadną, jak będzie ewentualnie smakowało i obszar naszego żołądka. Natomiast musimy pamiętać, że dieta to jest cały styl życia. Podstawowym badaniem w każdym gabinecie dietetycznym jest analiza składu ciała. Mnie przeraża pacjent, który mówi, że był u dietetyka i na podstawie rozmowy pani popatrzyła w oczy, porozmawialiśmy i ułożyła dla mnie dietę. Pytam, jakie były wyznaczniki tej diety. Na to no nic, tylko dostałem kartkę. No to dla mnie jest to przerażające. Wywiad to jest podstawa. Muszę zapytać tą osobę. I teraz a propos tego ruchu. Nigdy nie zniechęcam pacjenta na początku. Układam dietę jak najbliższą jego frekwencją, aby móc później coś zmienić. Jeżeli chodzi o ruch, nawet taka podstawowa zasada, jeżeli on mówi, że on się wcale nie rusza, to ja proszę, żeby podchodząc do stołu zrobił 3 przysiady i po zjedzonym obiedzie zrobił 5 przysiadów. I się na to tylko na początku umawiamy.
Mhm. Dobrze, odbiorę telefon i zaraz wracamy do naszej myśli. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie, proszę tylko ściszyć radio.
No, już ściszę.
Proszę panie, dzwonią sami panowie, niech panie zauważy.
No, dobry wieczór. Przypomina mi się historia sprzed 40 lat, kiedy wylądowałem w szpitalu, potem otrzymałem dietę od zawodowca. Po 2 miesiącach wróciłem do lekarza i mówię, że albo niech mnie dadzą na rentę, albo pozwolą jeść. Wówczas lekarz powiedział, panie Marku, każda dieta jest rodzona z przesadą, ponieważ pacjenci rzadko nie stosują. Niech pan je wszystko, ale rozsądnie. I to była chyba najlepsza dieta, jaką otrzymałem w życiu. Ale poważnie. Ja myślę, że tu problem jest w tym, co pani właśnie mówicie. Są jakby dwie rzeczy. Albo dieta ze względów faktycznie zdrowotnych, bo coś nam w organizmie szwankuje i musimy się dopasować z dietą do leków, albo ta dieta, która jest jakby najczęściej spotykana, tak mi się przynajmniej wydaje, jako niefachowiec. Najczęściej spotykana, czyli próba chodzenia na skróty. Czyli najpierw żremy wszystko, przepraszam, takie nieładne określenie, żremy. Najpierw żremy wszystko, co nam w tych barach różnych dziwnych podadzą, a potem nagle sobie przypominamy, o Boże, ale mi gdzieś tutaj coś sterczy. I w ten czas my szukamy tych tak zwanych diet cud, które mają spowodować, że nagle staniemy się piękni i młodzi i sympatyczni. Wydaje mi się, że po prostu trzeba zmienić psychikę i przestać szukać dróg na skróty. Bardzo mi się podoba to, któraś z pań powiedziała, że to jest psychika, to jest podejście do całej tej sprawy i to nie może być coś wyrywkowego. Aha, dzisiaj się odchudzam, a potem pójdę i skonsumuję 15 różnych ciastek. Serdecznie pozdrawiam, miłe panie i pana redaktora.
Dziękuję bardzo, panie Marku. 618-654-654. Czyli nasz słuchacz daje taką radę, żeby również w tej materii dietetycznej nie gasić pożaru, tylko lepiej jednak zapobiegać. Czyli jak najwcześniej pomyśleć o tym, że chcemy być długo zdrowi, no i w miarę zgrabni.
Zauważmy, że słuchacz powiedział, że 40 lat temu to było. Od tego czasu dietetyka się znacznie zmieniła. Na dzień dzisiejszy jest to ogromny obszar wiedzy, jest to dziedzina medycyny, także naprawdę potrafimy dużo więcej powiedzieć precyzyjniej i znacznie dokładniej ułożyć pacjentowi w zależności od jego i preferencji, zdrowia i sylwetki.
I jeszcze na dodatek potrafimy nie wyniszczać, tylko powodować, że pacjenci na przykład dzwonią po tygodniu diety i mówią, że ojejku, proszę pani, a przecież teraz mój syn je więcej niż przed tym odchudzaniem się, trzeba mu chyba zacząć ograniczać. A mówimy, nie ograniczać, bo on po prostu je co innego. Tak?
Takim podstawowym hasłem właśnie, które najczęściej powtarzam i to wielokrotnie do znudzenia, mówię zawsze, że powinniśmy, jeżeli się odchudzamy, jeżeli dieta dotyczy ubytku masy ciała, to zawsze mówię, powinniśmy chudnąć od dobrego jedzenia, a nie od niejedzenia.
Dobra rada, świetna i dobry wieczór. Kolejny słuchacz na antenie.
Dzień dobry, Andrzej Gałecki po tej stronie.
Znowu mężczyzna, witam.
No i powiem tylko tyle, że popieram swoich przedmówców. Trzeba się po prostu ruszać. Ja mam faktycznie dość duży brzuch, bo mam 60 parę lat w tej chwili, ale...
W każdym wieku można schudnąć.
Słucham?
W każdym wieku można schudnąć.
Ale ja nie chcę schudnąć. Mhm. Właśnie sobie zrobię zaraz kanapkę ze smalcem.
Ale pycha.
A jestem w tej chwili nad jeziorem, przepłynę jakieś 200 metrów i będzie dobrze.
Ale przepłynie pan w łódce, czy tak po prostu?
Jak tak pływa? Po prostu wpław.
A, rozumiem, okej. Okay. Świetnie, to życzę smacznego.
Ruch jest bardzo wskazany.
Po prostu tylko to popieram tych, co mówili przede mną, że po prostu trzeba się dużo ruszać, grać w nogę. Bo w tej chwili nieraz widzę taką młodzież, która jest po prostu otyła bez ruchu.
Tylko z tym ruchem też trzeba troszeczkę uważać, tak jak wszystkiego nie można nadwyrężać. Dzisiaj coraz częściej przychodzą do gabinetu pacjenci, którzy się bardzo dużo ruszają.
I to tyją.
Był pomysł na chwilę, no tak, natomiast ale nic nie pilnują diety.
Trzeba pojeździć trochę na rowerze, poruszać się generalnie rzecz biorąc, nie?
Rozumiem pana, dziękuję bardzo, czyli panu brzuch nie przeszkadza?
I... No, nie jest aż taki duży, żeby się nie mógł ruszać.
Okay.
Mój wnuczek mówi, dziadek, wiecie, piłkę połknął.
Dziękuję panu bardzo. 618-654-6654. Jeszcze jedno pytanie, bo powiedziała pani, że wspomniała pani o tym, pani Sławomira Kluczyńska-Kuleczka, że no mamy mnóstwo tych propozycji, tych różnych diet. I ja mam takie pytanie, jak się w tym połapać, jak się w tym nie pogubić, kogo słuchać? Bo rozumiem, że te różne diety mają swoich wyznawców, swoich promotorów. I teraz jak nie ulec, nie wiem, jednej diecie kapuścianej albo jakiejś jeszcze innej, a to dobrze w sobie zważyć na szalach wagi tej takiej wewnętrznej, wagi rozsądku.
No właśnie, trzeba zachować rozsądek, umiar i zapytać po prostu fachowców, tak, o to, jak się odchudzać, co ze sobą zrobić.
Jeżeli chcę kupić dobry samochód, pytam mechanika. Czyli jeżeli chcę być na diecie, najlepiej pytać fachowca. Tutaj też wspomnę o tym temacie tej połknięcia piłki, o której przed chwilą pan mówił. Bardzo ważne jest to, ile tych centymetrów na poziomie pępka jest. Dlatego, że w pewnym momencie zaczyna się kłopot dotyczący chociażby ciśnienia. Bardzo dużo osób nie zdaje sobie sprawy. Jeżeli na przykład, szczególnie mężczyźni, u kobiet to jeszcze jest troszeczkę inaczej, ale jeżeli mężczyźni przekroczą taką pułap 120 cm w obrębie tam dokładnie, gdzie jest pępek, tak, to wtedy pojawiają się problemy już trzewne i problemy dotyczące ciśnienia chociażby. I okazuje się, że przy dobrze ułożonej diecie, przy racjonalnie rozłożonym wysiłku możemy bardzo wielu chorób uniknąć, bądź też nawet odstawić niektóre leki, które pacjent używa i przychodzi, bo okazuje się, że te leki zaczynają szkodzić na żołądek i w tym momencie mówi, że jest mu niedobrze, chce diety. Jeżeli okazuje się, że ten obwód pasa robi się mniejszy, ciśnienie się reguluje, no to wtedy nawet te leki już można odstawić, chociaż zawsze to robimy pod kontrolą lekarza, który te leki zapisał. Natomiast dietetyk służy pomocą, aby dobrać odpowiednią dietę do danej osoby. Zawsze mówię, to nie jest nigdy uleganie modzie, to nie jest kaprysowi, dlatego że miałam taki przypadek. Pamiętam taką sytuację, pacjentkę, którą odchudzałam i była mega zadowolona, schudła 15 kg i w pewnym momencie przyszła taka zniesmaczona, taka jakaś wręcz zła na mnie. Ja mówię, co się stało, pani Krystyno, dlaczego dzisiaj taka kwaśna mina, przecież pani tak ładnie chudnie. Natomiast ona mówi, wie pani, spotkała mnie ogromna nieprzyjemność ze strony mojej sąsiadki. Ja mówię, dlaczego? Bo rozmawiałyśmy, pani ułożyła mi dietę, no i ja tą dietę dałam mojej sąsiadce. Ja mówię, no i co się stało? Ona mówi, no i sąsiadka przytyła. Także tak może być.
Bo ja rozumiem, że tak jak pani powiedziała, panie powiedziały obie, każdy potrzebuje indywidualnej
dokładnie
porady i diety.
Tak.
Zatem my na przykład w tej audycji nie podamy jakiejś uniwersalnej diety dla wszystkich.
Nie istnieje, nie ma diety cud. Są zdrowe nawyki żywieniowe. Podstawowe nawyki żywieniowe są już wpajane w okresie przedszkolnym. Coraz częściej przedszkola proszą mnie o ułożenie programu żywieniowego, o poprowadzenie wykładu, spotkania z dziećmi. W szkołach przy okazji wywiadówki o spotkanie z rodzicami, bądź ja bardzo chętnie korzystam z takich zaproszeń, bardzo chętnie rozmawiam z dziećmi i powiem państwu, co ciekawe. Rano rozmawiając z dziećmi, pytam, kto jadł i jakie śniadanie. No dzieci są oczywiście szczere, rączki do góry, opowiadają. Następnie pytam, a kto dzisiaj nie zjadł śniadania? No 1/3 minimum się zgłosi. I teraz za kilka godzin jest wywiadówka z rodzicami. Padają te same pytania. Okazuje się, że odpowiedzi dotyczące śniadań, te dzieci jedzą co innego niż mówią rodzice. Za chwilę pytam, a proszę państwa, które z państwa dzieci nie jedzą śniadań? No takowych nie ma. Czyli ja wtedy mówię, no najprawdopodobniej jestem w innej szkole niż byłam rano. Mhm.
Rozumiem, że w relacji rodziców te śniadania były lepsze, pożywniejsze niż w relacji dzieci, tak?
Oczywiście. Poza tym, który rodzic się przyzna do tego, że jego dziecko nie je śniadania?
Bo dostanie parę złotych, kupi sobie chipsy, tak, drożdżówkę, popije.
Przecież nikt na forum się do tego nie przyzna.
Rozumiem. Proszę państwa, do 22:00 rozmawiamy o dietach i o tym, że Polacy coraz częściej korzystają z porad dietetyków. Jak korzystają, czy dobre wnioski z tego wyciągają, o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast taka przestroga z tej części rozmowy, jeżeli państwo dostali jakiś przepis dietetyczny dla siebie, to nie przekazujmy go sąsiadce, znajomym, krewnym, bo to może...
To jest spersonalizowana dieta tylko i wyłącznie dla nas. Możemy podzielić się efektami, pochwalić się tymi efektami, ale nie bierzmy na swoje sumienie układanie diety dla kogoś, jeżeli się na tym nie znamy.
Powiedziała pani, że rozpoczyna pracę z każdym pacjentem od dokładnego wywiadu rozpoznawczego, tak go nazwę. No to ja zapytam za chwileczkę, o co tak dokładnie pani pyta te osoby, czy panie pytają te osoby, które do was przychodzą.
Rozmowy po zachodzie.
Przypomnę, w tej rozmowie po zachodzie z paniami Sławomirą Kluczyńską, Kuleczką i Katarzyną Warsztą udajemy się na dietę. Jesteśmy na diecie. Szanowne panie, powiedziały panie, że każdą przygodę z pacjentem, czy przygodę z każdym pacjentem rozpoczynają od bardzo szczegółowego wywiadu. O co panie pytają? O jakie szczegóły? Czy bać się takiej pierwszej wizyty, tych pierwszych pytań, jakie usłyszymy od dietetyka?
Nie, opowiadamy po prostu o życiu takim codziennym. Znaczy my nie opowiadamy, tylko ludzie opowiadają o tym, o swoich nawykach żywieniowych, o rozkładzie dnia, o tym, co robią, kiedy jedzą, o której dokładnie godzinie, co jedzą. Zakładamy, że mówią prawdę, bo tu trzeba się niestety powiedzieć prawdę. Pytamy.
Czyli trochę tak spowiedź wygląda.
No, ludzie czasami to otwierają się ładnie i opowiadają o tym. Pytamy o zaparcia na przykład i tak dalej. To są takie rzeczy podstawowe.
Wręcz intymne czasami. Mamy dwoje uszu, czyli dwa razy więcej. Na początku słuchamy, mniej mówimy. W zależności od tego, co pacjent powie, to bardzo jest ważne, jak on się czuje. Bardzo jest ważne, co go motywuje. Dlaczego pierwszym moim pytaniem jest, czy mogę służyć, w czym mogę pomóc. To jest bardzo ważne, dlatego że bardzo często pacjenci boją się tej pierwszej wizyty. Mają takie wyobrażenie, że jak będę na diecie, to będę głodny. Czasami też wchodzą...
Że im coś zabierzemy.
Tak, że im zabierzemy. Też jest taka sytuacja, że wchodzi do gabinetu, mówi, no tak, to teraz mnie pani weźmie głodem.
No tak. No mnie się dieta kojarzy z wyrzeczeniem.
Natomiast najważniejsze jest to, ja zawsze przekonuję pacjenta, że jeżeli pani będzie głodny na tej diecie, to proszę mnie winić i proszę do mnie zadzwonić. Proszę przyjść i powiedzieć, ja jestem głodny i proszę dać mi jeść.
Bo rozumiem, że na diecie, na dobrej diecie człowiek nie powinien być głodny.
Nie wolno tak być głodnym na diecie. Jeżeli jesteśmy na diecie głodni, to znaczy, że gdzieś jest błąd w tej diecie, bądź też okazuje się, że my, co jest częste u pacjentów, oni bardziej rygorystycznie przestrzegają dietę, niż są nasze zalecenia. Coraz częściej jest tak, że my wręcz każemy w gabinetach więcej jeść. Okazuje się, że pacjent je za mało, on przez cały dzień nic nie je, bardzo mało pije i wieczorem siada do stołu. Ja pamiętam takiego pacjenta, pozdrawiam pana Tomka zresztą, schudł 78 kg i nie był w ogóle przez ten czas głodny. Mało tego, od prawie 2 lat utrzymuje te kilogramy. Przyprowadził do gabinetu swoją mamę, swoją żonę, swojego synka i nikt z nich nie jest głodny na tej diecie. I bardzo często jest tak, że układając dietę, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i preferencje pacjenta, musimy ją tak komponować, aby odpowiadała to ona nie tylko jego osobowości, nie tylko jego wyglądowi, jego oczekiwaniom, ale także była możliwa do przetrzymania w pracy, jaką on spełnia. Pierwszym podstawowym pytaniem jest, gdzie pan pracuje, co pan robi zawodowo. Dlatego, że inna jest dieta dla osoby pracującej fizycznie ciężko na budowie, zupełnie inna dieta dla pani księgowej, a jeszcze inna dieta dla kogoś, kto jeździ ciągle samochodem.
A jeszcze inna dla reportera radiowego.
Tak, na pewno, ale to często to takie są, działają stereotypy przy tym, o czym mówimy, bo ludzie jak przychodzą, to często pierwsze pytanie to mówię, przecież ja tak mało jem i dlaczego jestem taki gruby, czy taka gruba, prawda? Bo tak, ludzie zapominają, że, jak że mają jeść te 5 posiłków. Tak? I to gdzie tyle można jeść, jak się odchudza? I zawsze jest tak, no, przecież
gdzie
ja tak mało
jem. Gdzie tyle można jeść, jak się tak szybko żyje?
No.
Coraz częściej tak, jest ważne też, abyśmy ułożyli tą dietę możliwą do zrealizowania. Proszę państwa, ja bardzo często spotykam w swoim gabinecie pacjentów, którzy przynoszą diety, które dostali gdzieś tam kiedyś, nawet powołując się na dietetyka. Ale coraz częściej mówią, że byłem u dietetyka. No dzisiaj rynek jest bardzo bogaty i teraz musimy też troszeczkę to rozróżnić, prawda? Nie zawsze osoba, która się podaje za dietetyka, czasami nim jest. Natomiast wygląda to tak, że ta osoba przynosi i mnie pyta, proszę panią, ile jest kalorii w 2,5 gramach białka? A mówię, jakiego białka? Z jajka. Albo ile to jest kalorii, jak ja mam 2,5 grama żółtka? Ja mówię, a skąd pan wziął tą dietę? To ja nawet tego nie wiem, muszę przeliczyć, sprawdzić. A on mówi, no dostałem od pani dietetyk. Spoglądam i jako fachowiec, zresztą uczę studentów, też przychodzą na praktyki, spoglądam, że jest to program lansowany, komputerowy, który nam, specjalistom, ma pomóc w pewnych wyliczeniach. O tym programie ten pacjent w ogóle nawet nie powinien wiedzieć. I ja na podstawie pewnych danych powinnam jemu przełożyć to na miarę łyżka, garść, szklanka. Tak? A nie 2,5 grama czy tyle kalorii. No to jest do zajechania, że tak się wyrażę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy, no, słuchamy.
Ja chciałbym pozdrowić pana, jak i tam gości też.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Chciałbym
również
też takie pytanie właśnie postawić, bo tutaj się bardzo nasuwa, mi to nie daje spokoju. Pytanie jest tylko takie po prostu, no. Czy wszyscy Polacy w naszym kraju korzystają z tych usług, jakim jest dieta, to jest jedno, czy tak naprawdę jest po prostu. A ponadto, czy my tak sobie też zdajemy sprawę z tego, że nasz obywatel na przykład nie je tak do końca, jak to nam się wydaje po prostu w naszym kraju, że 3 razy dziennie na przykład śniadanie, obiad i kolacja, czy tam jeszcze jakieś dokładki, bo rzeczywistość pokazuje zupełnie inaczej, jak wiem, że no dużo ludzi też korzysta z pomocy towarzystwa, którzy na przykład przychodzą na jeden posiłek, skromnie muszą żyć, albo nie mają w ogóle pieniędzy na to. Bo tacy ludzie po prostu nie znają słowa diety, oni po prostu są cały czas głodni. I prosiłbym się do tego ustosunkować. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy panu za pytania.
Oczywiście powiem państwu, że jeżeli chodzi o temat dietetyki, to na chwilę obecną już w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia usługa dietetyczna jest dostępna. No nie wiem, czy to nazwać bezpłatnie, ale po prostu jeżeli jesteśmy ubezpieczeni, jeżeli płaciliśmy podatki, to w poradniach takich rodzinnych, poradniach przy lekarzu rodzinnym, najczęściej tam, gdzie jest lekarz diabetolog, w poradniach zaburzeń metabolicznych, tam jest dietetyk. No nie ukrywam, że naprawdę tych porad jest mało. No Narodowy Fundusz daje tyle punktów, ale myślę, że nie o to chodzi, abyśmy tu dyskutowali. Natomiast porada dietetyczna jest dostępna w ramach usługi Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli chodzi o jakość jedzenia, o drugie dno tego pytania, które tutaj pan zadał, coraz częściej tracimy dużo pieniędzy na jedzenie typu fast food, a my możemy o wiele bardziej wartościowe jedzenie przygotować taniej, tak, w sposób tylko nakładem naszej pracy, prawda? Na pewno sałatka, którą my przygotujemy ze świeżych produktów kupionych, będzie tańsza, a o wiele więcej wartości odżywczych miała, niż ta sałatka gotowa, kupiona w plastikowym pojemniku.
Natomiast ja tylko dodam, że to, iż wszyscy Polacy są na diecie, czy cała Polska, oczywiście powiedziałem z pewnym przerysowaniem, z pewną prowokacją w zamyśle, bo oczywiście, że tak nie jest. Natomiast pytanie, czy tak powinno być, szanowne panie?
Dieta dotyczy wszystkich, bo każdy je, więc dieta dotyczy wszystkich. Tak? To jest sposób odżywiania się,
tak jak
sposób żywienia i docelowo styl życia, tak? Na który składa się
czyli
nie
tylko
jedzenie.
Byłoby dobrze, gdyby każdy z nas
Jadł świadomie. Słowo dieta kojarzy nam, kojarzy nam się często z wyrzeczeniami. Natomiast każdy z nas powinien świadomie zastanowić się nad tym, co wkłada do garnka, co wkłada do ust. Bardzo często jest tak, że my moglibyśmy się racjonalnie odżywiać, ale w międzyczasie wkładam jakiegoś cukierka do buzi. Co chwilę, ja coraz częściej też jak patrzę, mama jedąca z wózeczkiem, no dziecko je, racjonalnie powinno być karmione o danych posiłkach, o danych porach, a mama daje co chwilę chrupkę, co chwilę daje paluszka, za chwilę co innego i dziwi się, że dziecko o tej godzinie nie chce zjeść obiadu. No przepraszam, jak ono zjadło już paczkę ciastek wcześniej. Także ten temat racjonalnego, dieta to znaczy świadome żywienie, żebyśmy my wiedzieli kiedy, ile i jak
co
zjeść.
I co
zjeść.
No dobrze, ale mam takie pytanie dotyczące funkcjonowania domu. No jest na przykład 5-4 domowników i załóżmy, że każdy był u dietetyka i dostał poradę. I teraz co? Jeżeli te diety się rozjeżdżają i rozmijają, to co do tego garnka wrzucić, żeby jednak wszyscy się najedli?
To jest ta podstawa, której my pilnujemy. Ja zawsze, nawet mówię tak, trend taki, że rodzina wellness. Bardzo często jest tak, że przychodzi do nas, do naszych gabinetów, przychodzi pacjent i zajmujemy się indywidualnie jego osobą. To, co na początku wspomnieliśmy. Robimy analizę składu ciała bardzo szczegółową, robimy szczegółowy wywiad, układamy dietę i zaczynamy od bilansu płynów spożywanych, od posiłków, tych, których lubi, tylko na razie je racjonalizujemy. Rozkładamy. I teraz dalej od razu pytam, czy pan gotuje sam? Czy pan w domu sam jada? No nie, jest żona, jest syn, dziecko. To zawsze zapraszam na wizytę rodzinną, która jest znacznie tańsza wtedy, tak? Robimy analizę, jeżeli są chętni, a większość rodzin mówi tak, bardzo chętnie. Robimy analizę całej rodzinie i układamy dietę tak, aby wszyscy jedli z jednego garnka. Aby wszyscy mieli jeden i ten... Poza tym częścią zbilansowanej diety, dobrze ułożonej diety jest konieczność spożywania posiłków razem, proszę Państwa. Żebyśmy wspólnie siadali do stołu, tylko wtedy na przykład z tego garnka racjonalnie dzielimy. Tata przykładowo dostaje ziemniaki z sosem, mięsem i surówką, a dzieciaki mają mniej sosu, natomiast mama dostaje surówkę i kawałek mięsa.
Bez ziemniaków.
Przykładowo, no podaję taką sytuację, ale jest to z jednego garnka.
Ale dostaje dużo surówki, całą wannę surówki.
Rozumiem. Czyli idzie w obrębie jednego obiadu tak rozłożyć akcenty dla każdego, że każdy się naje i będzie zgodnie ze swoim...
Oczywiście, nawet powiem Państwu, że jest to taka metoda terapeutyczna, mówimy tutaj o psychodietetyce, gdzie w rodzinie, powiedzmy, jest chore dziecko. Pojawia się osoba chora na cukrzycę, na celiakię, zaburzenia metaboliczne. I teraz karą dla tego dziecka jest, jak wszyscy siedzą i wpychają ciastka, a dziecko na przykład chore na celiakię nie może tych ciastek jeść. To staramy się poszukać takich ciastek, które będą mogli jeść wszyscy. Mhm. Prawda?
A czy panie mogą powiedzieć, że istnieją produkty spożywcze, które po prostu można niemalże w ciemno każdemu czy większości polecić?
Oczywiście. Jeżeli chodzi...
Woda.
Jeżeli chodzi o bilans płynów. Tutaj taka prosta podpowiedź może. Każdy mówi, ile pić wody? I tu ciągle słyszę te 2 litry. Te 2 litry to tak naprawdę oscylują. Natomiast jak sobie przeliczyć, ile ja powinienem wypić wody?
To jest proste.
To jest bardzo łatwe.
Tak, to wtedy ta łatwość polega na tym, że na każde 10 kg naszej masy ciała, tak widzę, że pan redaktor zapisuje, powiem wolniej jeszcze raz, na każde 10 kg masy ciała jedna szklanka wody dziennie, czyli jak pan redaktor, widzę, waży z 53 kg, to 6 szklanek wody, ponieważ te zaczęta szósta dziesiątka też musi dostać szklankę wody. Warto pić przed każdym posiłkiem, czyli 5 posiłków, mamy już 5 szklanek i zostaje panu redaktorowi jedna na przykład około południa po biegu.
Ważne też, abyśmy uczyli pić wodę dzieci, dlatego że często mamy robią podstawowy błąd. Dziecko malutkie, które dopiero uczy się smaków, które te kubki smakowe funkcjonują troszeczkę inaczej, one dopiero nabywają pewnych kompetencji, dostaje do picia soki, dostaje herbatki, natomiast dziecko bardzo chętnie wypiłoby wodę. Ja powiem Państwu, że mam bardzo dużo mam, których prowadziłam dietę przed zajściem ciąży, w trakcie ciąży, jak były jakieś problemy i w momencie karmienia piersią i jak dziecko przechodzi już na samodzielne jedzenie, to wtedy dziecko, które dostaje do picia wodę, bardzo chętnie tę wodę pije. Takim
podobnie jest z warzywami i owocami. Że dzieci mówią, przychodzą, mówią, że mamy też już mówią, że dziecko nie lubi warzyw i owoców, ale gdyby od małego jadło skrzaczka i tak dalej, to się nauczy. To jest wszystko kwestia na
czyli wieku. Woda, warzywa i owoce, tak?
Owoce w troszkę mniejszym stopniu. Woda, warzywa, owoce i teraz dalej mięso i ryby. Abstrahujemy to od takiej sytuacji, gdzie jest uczulenie. Jeżeli jest alergia, bądź też jeżeli jest taka sytuacja, że pacjent ma daną jednostkę chorobową, to wtedy musimy to troszeczkę zmieniać. Ale generalnie wszystkie im ciemniejsze i twarde warzywa, tym lepiej. Do tego dobrej jakości chude mięso, do tego właśnie
dobry
ryba
olej.
I olej.
Dobry olej.
Proszę Państwa, takim balsamem dla duszy i ciała jest olej lniany. Naprawdę jest to niesamowita rzecz, jest to coś wspaniałego. Często słyszymy o dobrodziejstwie oliwy z oliwek. Do wielu pokarmów kwasy omega-9 i omega-3 i omega-6 są dodawane. Także oliwa z oliwek, ona gdzieś tam jest, ona jest bardzo dobra dla tych krajów bałkańskich, tam gdzie tego słońca jest bardzo dużo. Natomiast dla nas, dla rdzennych Polaków, naprawdę rewelacyjną rzeczą jest olej lniany.
W najprostszym jedzeniu, nawet chleb można umoczyć.
Ten olej lniany, który jedli nasi dziadkowie, który był zapomniany. Natomiast w zależności od tego, z czym go skomponujemy, to w odpowiedniej diecie, tak jak Kasia powiedziała przed chwileczką, jeżeli chleb, no to wtedy dla osób, które chcą przytyć. Węglowodany i olej jak najbardziej. Jeżeli ktoś chce nabrać masy, chce powiększyć obszar swojego ciała, to w taki sposób. Natomiast jeżeli ktoś chce schudnąć, jeżeli ktoś chce, aby więcej witamin do niego trafiało, to wystarczy, że surówki, sałatki poleje olejem lniany.
No proszę, i mamy telefon. Dobry wieczór.
Jeszcze raz Andrzej Gałecki, ja przepraszam, że zawracam głos.
Proszę bardzo, proszę.
Co się dzieje, bo ja mam takie kurczę coś w głowie, że w nocy wstaję i muszę iść do lodówki i coś podżerać.
Tak wielu ludzi ma.
Bardzo często jest to spowodowane na przykład niedoborami płynów. Być może w ciągu dnia ten bilans płynów był zbyt niski, bądź też może się okazać, że pana dieta jest niedoborowa, dlatego że w czasie nocy organizm się regeneruje. Aby się zregenerować, musi sięgnąć po wartości odżywcze, które powinien dostarczyć w czasie dnia. Najprawdopodobniej w czasie dnia pana dieta zawiera zbyt dużo węglowodanów, za mało dobrych białek. I to pana budzi w nocy.
No. Właśnie. I no, ja po prostu lubię sobie tak zjeść dużo, że tak powiem, kartofli, nie?
No to właśnie tutaj... No,
relatywnie dużo, bo to nie są kilogramy, ale...
Jeżeli by pan te kartofle troszeczkę odłożył, włożył większy kawałek mięsa czy ryby i do tego więcej surówki, naprawdę efekt by był o wiele lepszy.
Poza tym wtedy nie podżerałbym.
Wtedy w nocy by pan nie podjadł.
Bo się budzę, bo ja dużo czytam i się budzę z tą książką na nosie, już zasnę, otwieram oczy i pierwsze co robię, to idę do lodówki.
No to są, proszę skorzystać z rady koleżanki.
Dziękujemy panu bardzo. Proszę państwa, no więc właśnie, tak nieubłaganie ta nasza rozmowa dobiega końca, ale być może będziemy musieli niektóre wątki podrążyć w najbliższych tygodniach. Natomiast zapytam jeszcze panie, czy w ocenie pań rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem otyłym?
Powiem panu tak, co roku biorę udział w takich wykładach dla dzieci szkoły. To mam największy przegląd. Robimy analizę składu ciała, o której już wspomniałam. To jest takie badanie komputerowe, bezprzewodowe, bezbolesne. I co roku prowadzę wykłady dla dzieci, dla rodziców. No i powiem państwu, że tak, mam wrażenie, że z roku na rok te klasy mi pęcznieją. Po prostu widzę naprawdę, poza tym dane statystyczne badań, które przeprowadzałam 7 lat temu, a na dzień dzisiejszy o 53% nadwaga wśród dzieci wzrosła. Na podstawie tylko tych badań, które są tutaj w okręgu, no my jesteśmy z Grodziska, także te szkoły, które mam tam w okręgu. Natomiast no niestety ta statystyka bardzo, bardzo szybko rośnie na niekorzyść.
Tak przykro można by powiedzieć, że pewnie dzieci będą przyszłością dietetyki niestety.
Aby tak nie było.
A jeżeli załóżmy, że mały, duży czuje się dobrze, to co powinno być takim pierwszym sygnałem, może wizualnym, że jednak już jest zbyt otyły?
Tutaj jest troszeczkę inaczej u dorosłych, troszeczkę u dzieci, ale jest to bardzo łatwe do wyłapania. Dzieci mają siatkę centylową, często rodzice nie wiedzą, ale odnoszą...
Na bilansach.
Tak, na bilansach do internetu można sobie sprawdzić. Natomiast takim prostym wyznacznikiem, proszę państwa, jeżeli postawimy dziecko na baczność, rozłożymy rączki na bok, to od dużego palca do dużego palca, czyli jeżeli rozkładamy taki krzyż, jakby robimy, to długość rączek powinna być taka sama, jak wzrost dziecka. Natomiast jeżeli weźmiemy już osobę dorosłą i dziecko i chodzi nam o obwód pasa, bo bardzo często pytają, a on ma chyba wystający brzuszek, ta piłka, o której tutaj było wspomniane, to wzrost osoby podzielone przez 2, czyli połowa wzrostu, to nie powinniśmy przekroczyć tylu centymetrów na wysokości pępka, czyli w obrębie pasa.
Jest to powtórzmy ten wzór, że tak powiem, no to trudno nazwać wzorem, ale...
To jest taki prosty sposób. Przelicznik, bo często jest tak, że jeżeli korzystamy z różnych fachowych, nazewnictwa fachowego, siatka centylowa, to mamy są wystraszone, nie wiedzą o co chodzi. Natomiast ja mówię tak, postaw synka, córkę przy ścianie, zmierz jaki on jest wysoki i ten wzrost podziel przez 2. To, co ci wyszło, weź miarę krawiecką zwykłą i zmierz obwód pasa dziecka tam, gdzie ma pępek, na wysokości pępka. Nie w talii, tylko tam, gdzie ma pępek. I teraz, jeżeli to jest tyle połowa, to jest okej. Jeżeli jest mniej niż połowa, to też jest fajnie i dobrze. Natomiast nie może przekroczyć tego.
Mhm. A ten taki wskaźnik słynny BMI?
Wskaźnik BMI często też jest mylony na chwilę obecną, dlatego że musimy zwrócić uwagę, żeby go dobrze wyliczyć. I tutaj musimy brać pod uwagę wzrost, wagę i wiek pacjenta. Często musimy też zwrócić uwagę, jakie są normy dla
kobiet. A my często tego wieku nie bierzemy pod uwagę, tylko ograniczamy
tylko
się do wzrostu.
Bardzo często jest tak, że przychodzi pani, no powiedzmy w wieku 54-5 lat i ona chce mieć taką wagę, jak miała w wieku 20 lat. No nie jest to dla niej dobre na pewno. Chociaż w tym wieku 20 lat, powiedzmy, że miała wagę optymalną, miała prawidłową, to się tak nazywa należną masę ciała. Tak? Mhm. I teraz nie może mieć takiej samej tej należnej masy ciała. Ktoś powie, no ale ja nie urosłam. Mam tyle samo wzrostu, co miałam w wieku 20 lat. Tak, ale wiek się zmienił. Zmieniła się gęstość kości, zmieniła się gęstość masy mięśniowej, zawartość tkanki tłuszczowej. I jeżeli pani będzie ważyła tyle, ile w wieku 20 lat, na pewno tak dobrze pani nie będzie wyglądała.
Czyli lepiej, żeby ważyła ciut więcej?
Tutaj im starsze osoby, tym ten parametr troszeczkę wzrasta. Powinny ważyć więcej, ale teraz...
To jest w granicach norm, bo tak. Są normy dla różnego wieku.
Tak? Natomiast w tej wadze ważne jest, ile jest gęstości kości, ile jest masy mięśniowej, jakie jest nawodnienie organizmu i ile jest tkanki tłuszczowej. I jak się odchudzamy, to powinniśmy, pierwszym wyznacznikiem powinniśmy tracić tkankę tłuszczową. Nie powinniśmy tracić masy mięśniowej, a już najgorzej, jak tracimy nawodnienie i tracimy gęstość kości. I takie rzeczy dzieją się u osób, które nic nie robiąc dietą, odżywiając się wręcz źle, zaczynają bardzo intensywnie biegać.
Dzisiaj czyli, to jest bardzo czyli zbyt mocne. Bezkrytycznie nie kultywujmy w sobie młodości.
Oczywiście.
Panie między wierszami prze tutaj.
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakie są nasze możliwości, prawda?
Szanowne panie, za 4 minuty 22, załóżmy, że nasi słuchacze jeszcze nie zjedli kolacji, to co o tej porze jeszcze ewentualnie mogą bezpiecznie dzisiaj zjeść, żeby było dobrze?
Jak zawsze warzywa i mniej owoców.
Na biał też mogą być ser. Może oczywiście wodę, o której mówiliśmy, do wypicia. Można też pić herbaty ziołowe i owocowe.
Zieloną.
Tak, herbatę, ale też nie należy przesadzać. Nie należy...
Oczywiście nie słodzimy.
Tak. Warzywa pod wszelką postacią, sałatki, surówki, warzywa też delikatnie na patelni.
Bez majonezu.
Dobre mięso, rybę, kawałek ryby na wieczór, na kolację, rybę.
Jeszcze można zjeść, ale ta zasada, że 2 godziny przed położeniem się spać obowiązuje, czy niekoniecznie?
Nawet 3 mogą być.
2 do 3 godzin, natomiast trzeba pamiętać o tym,
że
zależy też, o której godzinie się kładziemy spać. Najgorsze jest to, że ktoś mówi, ja jem ostatni posiłek o godzinie 18, a idę spać o 24.
To też nie dobrze.
To jest absurd. To jest zupełny absurd.
Dietetyczki Sławomira Kluczyńska-Kuleczka i Katarzyna Warszta były gośćmi w tej rozmowie po zachodzie. Dziękuję paniom za wizytę w studio.
Dziękuję.
Być może się jeszcze spotkamy. Dobranoc państwu mówią także Rafał Regulski, Jarek Pachczyński. Jeszcze zostanie, ale do zobaczenia, do usłyszenia jutro. W imieniu Kaliny Olejniczek zapraszam.
Rozmowy po zachodzie.